Gość w studiu, Agnieszka Syczewska, prezes Jagiellonii Białystok. Pani Agnieszko, ten
dobry
akcent
wieczór.
Na koniec, to święta takie raczej smutne się zapowiadają chyba w Jagiellonii i dookoła Jagiellonii.
Smutne, naprawdę żenujący występ i proszę mi wierzyć, jest mi wstyd. Z powodu tego, co oglądaliśmy wczoraj, z powodu tego, co kibice oglądali w Białymstoku w starciu z Górnikiem Łęczną, z tego naszego meczu na Łazienkowskiej. Podobnie, trzy naprawdę wielkie i mocne gongi
z naszym udziałem. To w takim żargonie po prostu obuchem w ucho.
Obuchem w ucho i naprawdę przepraszam wszystkich, którzy to oglądali, którzy byli na stadionie wtedy w Białymstoku. I mam nadzieję, że takiej postawy, takiej drużyny, takiej gry już nie będziemy w wykonaniu Jagiellonii oglądać, bo na to absolutnie nie ma zgody i jesteśmy tym naprawdę zażenowani, nie godzimy się z takim podejściem do klubu, do kibiców.
O tym, dlaczego tak się dzieje i jakie kroki na przyszłość, to tak najpierw omówimy mecz z Rakowem, a potem już sobie porozmawiamy. Zakończenie rundy w studiu, Agnieszka Syczewska, prezes Jagiellonii Białystok. No, mało optymistyczne, jak spojrzymy na tabelę. 11 miejsce, 24 punkty, 6 zwycięstw, 6 remisów, 7 porażek. No i jak popatrzymy na dorobek strzelecki, to plasujemy się w dolnej strefie. Jeśli chodzi o obronę, to tak naprawdę tylko 3 zespoły w lidze straciły mniej bramek. To tak technicznie opisując grę, ale jak się wydaje, te przyczyny tej słabszej postawy Jagiellonii, no można by powiedzieć, że są długofalowe, bo tak jak idąc do studia rozmawialiśmy, zmieniało się wielu trenerów i jednak te wyniki nie szły w górę, a cały czas szły w dół. Pani Agnieszko, gdzie tu może leżeć problem?
Tak jak pan zauważył, to nie jest konsekwencja ostatnich miesięcy, to jest sytuacja, z którą się mierzymy od sezonu 2019-2020 i efekt tak naprawdę no, mało skutecznych transferów, bo tak jak przygotowując się do naszego spotkania przygotowałam, my sporo wydaliśmy w 5 ostatnich oknach transferowych 14 milionów złotych na wzmocnienia. I z tych 37 piłkarzy, którzy dołączyli do nas w tym czasie, w drużynie jest nadal Tomasz Prikril, Bogdan Tiru, Bartek Wdowik, Bojan Nastić, Fiodor Czernych, Paweł Steinbors, był Jakub Pulicz, który z klubu odszedł. I tutaj zdecydowanie musimy popracować nad tą skutecznością. Słaby rok w naszym wykonaniu, bo runda wiosenna podobnie. Raz zwycięstwo, raz remis, w ogóle my z serii 3 zwycięstw. Serię 3 zwycięstw mieliśmy ostatnio po COVID-zie w trakcie, po powrocie z COVID-u, a wcześniej to w ogóle w sezonie 18-19, więc ta niestabilność, raz wygrana, raz przegrana, brak tych serii. Od 2 lat tak naprawdę, od 2 sezonów o tym rozmawiamy, z tym się mierzymy i tak jak powiedziałeś, 4 zmiany szkoleniowców, ale nie widać było zmiany w drużynie. Więc od tego teraz trzeba zacząć i trudna i pracowita bardzo zima przed nami. Zawsze zimą jest trudniej uzupełniać kadrę i wzmacniać.
Ale to pracowita to w tym sensie, że raczej nie chodzi tu o przygotowania piłkarzy, tylko pewnie no, musi być koncepcja i musi być realizacja tej koncepcji.
Zdecydowanie, tak jak trener zapowiadał, będziemy rozstawać się z zawodnikami, będziemy tutaj negocjować rozwiązania czy zmiany klubów. Planujemy około 4 wzmocnień tak naprawdę w każdej formacji i tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, nie może być tak, że najbardziej zależy ludziom w klubie. Odpowiedzialność jest moja, odpowiedzialność jest trenera, zależy bardzo sztabowi, a my nie widzimy jako kibice tego zaangażowania i tej determinacji na boisku.
No właśnie wątek trenera, bo wielu kibiców jak się wejdzie na fora, czy to na Facebooku, czy na Twitterze, czy na fora Jagiellonii, no to mają duże pretensje do trenera, że tutaj on niestety nie potrafi osiągać tych wyników. No, prawda jest taka, że jak popatrzymy, te wyniki nie są zadowalające, ale też jeśli ja bym mógł na przykład do trenerskiego kamyczka wrzucić ogródek, to poziom zaangażowania tych piłkarzy w różnych meczach jest różny. Z Lechem udało się zaangażować, było szczęście, bo szczęście pomogło, było fajnie. Z Lechią było tak samo, ale mecze z Łęczną, z Legią, no szczerze mówiąc i kibicowskim okiem i każdym innym trudno było oglądać, więc albo trener potrafi dotrzeć do tych piłkarzy za każdym razem, albo nie. Czy to tylko trener, czy...
Moim zdaniem nie tylko trener, oczywiście to ma znaczenie, to jest kluczowe, jeżeli chodzi o pracę z zawodnikami, ale to jest profesjonalna piłka, to są profesjonalni sportowcy na najwyższym poziomie i tak jak z kilkoma zawodnikami rozmawiałam po tych trudnych meczach, oni sami nawet wskazują, że jak można uzależniać motywację w profesjonalnym sporcie, na profesjonalnym poziomie ekstraklasy najwyższym w kraju od motywowania zewnętrznego. Oni sami piłkarze mówią, że piłkarz musi być zmotywowany, na tym polega jego praca, on tak ma wyjść na boisko i być zaangażowany i tutaj tej odpowiedzialności...
W zakresach obowiązków...
Na pewno trzeba, to ma znaczenie, ale... Oni wykonują jeden z najfajniejszych zawodów na świecie, prawda? Jeżeli oni są zaangażowani, nie realizują z tych marzeń codziennie, no to już coś nie gra, prawda? My wszystkim piłkarzom powtarzamy, że Jagiellonia nie jest celem. Jagiellonia jest środkiem do osiągnięcia celu, do spełniania swoich marzeń, do tego, żeby nie była metą, a była startem,
czyli
do tego, żeby...
nie odcinanie kuponów.
Nie odcinanie kuponów.
Tak długo było przez wiele lat.
Dokładnie. Że... Wtedy odnosiliśmy sukcesy, kiedy graliśmy zawodnikami naprawdę głodnymi, z ambicjami, którzy chcieli pójść dalej, chcieli powalczyć o świetny transfer, o świetne kontrakty i tym się możemy pochwalić, bo rzeczywiście wielu naszych zawodników teraz gra w lepszych ligach. I tutaj niektórzy też przez te ostatnie zmiany trenerów troszkę może motywacyjnie i ambicjonalnie stanęli. Jeżeli każdy w tej kadrze nie jest w stanie sobie codziennie rano patrząc w lustro odpowiedzieć na pytanie, że chce dzisiaj dać siebie wszystko, na każdym treningu, na każdym meczu, chce rywalizować o to miejsce w składzie i za 20 lat nad kominkiem powiesić jakieś medale i tego nie widzimy i to się nie realizuje i to się nie zmienia albo są takie wahania, jakie teraz mamy, formy i wyników i zaangażowania, to naprawdę musimy się rozstawać, nie ma innego wyjścia na zmianę tutaj tej mentalności.
Czyli potrzebna, taką...
potrzebna nam jest świeża, głodna krew.
Krew, czyli musi być, jak to mawiał jeden z klasyków trenera, jak są karpie w stawie, to szczupaczek jeden taki ze dwa, który by te karpie wszystkie rozruszał. No ale tak jeszcze wróćmy do transferów. Dużo nieskutecznych, ale też pojawiło się w ostatnim czasie sporo młodych, utalentowanych piłkarzy. Którzy, no wydawało się, że niebawem zaczną na tych starszych naciskać. No albo kontuzje, albo słaba gra, albo powiedzmy sobie gdzieś no taka niestabilna forma, co akurat w młodym wieku piłkarza się zdarza. Ale ci starsi piłkarze tak naprawdę, ci bardziej doświadczeni, no, nie czuli tutaj żadnej presji z ich strony. To też może być przyczyna
tego, tak, że... na pewno. Na pewno. Ja nie chcę tutaj mówić o kontuzjach, nie chcę mówić o COVID-zie, nie chcę mówić o tym, że nie ma Iwana z nami od początku sezonu. Teraz wypadł Jesus, bo to wiemy wszyscy i nie ma co się na tym koncentrować. Ale to, co powiedziałeś, ta jakość i rywalizacja ma bardzo duże znaczenie w codziennym procesie. Oczywiście nie każdy mentalnie do tego podchodzi właściwie. W ostatnim oknie, latem, doszło do nas kilku zawodników młodych z potencjałem, jak Sławek Abramowicz, jak Michał Surzyn, Michał Samborski. Jest kilku zawodników utalentowanych w akademii, ale oni też muszą się koncentrować na tym i muszą o swoje walczyć. Tutaj taki drastyczny przykład, ale rzeczywiście z naszego podwórka. Jakiś czas temu, to nie było w tym sezonie, ale kilka sezonów temu, mieliśmy rozmowę z jednym z zawodników, który występował wtedy w drugiej drużynie. Proszę sobie wyobrazić, że on powiedział, że on w wieku 19 lat jest piłkarzem spełnionym, ponieważ on zagrał z rezerwami Legii Warszawa w trzeciej lidze.
No to tak łatwo się spełnia marzenia, ale to właśnie tutaj...
Właśnie
też
nie takie marzenia tutaj.
Wróćmy do tej kwestii. No wiadomo, że kluczem do sprowadzania tych wszystkich piłkarzy, którzy mają szansę, żeby jednak zaistnieć w lidze, w Jagiellonii, jest odpowiedni scouting. Tutaj być może gdzieś popełniono błędy i tak jak widać z zacytowanego tutaj na początku zestawienia, 37 piłkarzy było sprowadzonych do Jagiellonii, zostało 10? Więc gdzie ten błąd jest? Gdzieś zła ocena musiała być. Czy może brak kompetentnych ludzi, może brak jakiegoś takiego skutecznego modelu postępowania? To zadanie chyba I dla pracowników klubu pewnie też, ale bardziej chyba dla Rady Nadzorczej, która gdzieś tam nad tymi...
Dla nas wszystkich na pewno. Tak jak rozmawialiśmy, nasze sukcesy odnosiliśmy z zawodnikami naprawdę głodnymi i z wielkimi ambicjami, dla których Jagiellonia była przystankiem. I tak jak prezes Kulesza, wtedy dobrze znany z tego, kupował za drobne, a udawało się ich transferować za wielkie miliony. Od sezonu 19 dużo zainwestowaliśmy w te transfery, no ale jak życie pokazuje, niezbyt skutecznie, nieudanie i weryfikacja była średnia. Przyjmuje się, że żeby określić okno transferowe, jakie udane, to tak te 50% powinno być tak średnio, minimum.
Jasne.
U nas wychodzi około 20%, więc no to... na pewno potrzeba to wzmocnić. No to... Dział scoutingu funkcjonuje od kwietnia. Ale w tej chwili też pracujemy nad tym, żeby struktury klubu wzmocnić pozycję dyrektora sportowego, żeby osoba odpowiedzialna za cały dział sportowy pojawiła się w klubie.
Bo dzisiaj rozumiem, takiej osoby nie,
nie
ma.
Nie ma. Nie ma takiej osoby. Tu
to
funkcję
też może
prezes...
być problem i przyczyna pewnie.
Pewnie tak. Prezes Kulesza, tutaj po odejściu prezesa te struktury rzeczywiście się zmieniają. To jest kolejny etap do tego, żeby je uzupełnić, żeby zacząć pracować w innej formule, która też nam będzie pomagała weryfikować te informacje, weryfikować te ruchy i stać się bardziej skutecznymi na tym polu.
Mówiliśmy o zmianach w Jagiellonii. To zacznę od tego, co mówią kibice. Xavier Dziekoński na wypożyczenie. Moim zdaniem młody piłkarz z potencjałem, ale chyba jeszcze za duży ciężar tutaj jest, więc jest szansa, że pewnie pójdzie, są chętni?
Jesteśmy w kontakcie z agentem Xaviera. Są różne możliwości rozpatrywane, ale jeszcze za wcześnie na konkrety. Jeżeli chodzi natomiast o bramkę...
Pójdzie druga, pierwsza liga?
Nie ma jeszcze konkretów. Za wcześnie, pamiętajmy, że dzisiaj się dopiero kończył rozgrywki. Tak naprawdę w wielu ligach teraz zaczynają się święta, a ruchy dopiero transferowe w styczniu. Ale na pewno wywołałeś tutaj pozycję bramkarza. Będziemy się na niej wzmacniać.
Jeśli chodzi o obrońców, dużo gorzkich słów padło pod adresem Błażeja Augustyna i Bartosza Kwietnia. Co prawda Bartek mniej się pokazywał, ale no nie były to występy takie do zapamiętania. Tutaj z tego, co można było wyczytać w prasie, poszukiwania klubów trwają. Są chętni, żeby...
Rozmawialiśmy z Błażejem Augustynem, z Bartkiem Kwietniem, z Przemkiem Myskowskim też. Mają możliwość szukania nowych klubów. Tak jak powiedziałam, to się wydarzyło kilka dni temu, za wcześnie teraz na jakieś konkrety czy już decyzje, ponieważ liga się dzisiaj kończy.
Jasne, czyli więcej będziemy wiedzieli pewnie po 1 stycznia, bo agenci i piłkarze pewnie działają.
Dokładnie.
Przemysław Mystkowski?
Podobnie.
Podobnie wszystko wygląda. Trener Ireneusz Mamrot. Kontrowersje duże, bo z jednej strony wybrany przez klub, można powiedzieć, w trybie komputerowym, co raczej marketingowo chyba bardziej było uzasadnione, bo no ten tryb komputerowy, patrząc na wyniki, patrząc na trenera, jakby nie odniósł właściwego skutku. Ma mandat zaufania, czy to też jest rozważane, co dalej z trenerem będzie? Ja wiem, że to trudne pytanie, że sezon się dopiero skończył, ale pytanie jest bardzo konkretne i pewnie wielu kibiców czeka na to, co dalej z trenerem.
Zdecydowanie. Tak zwany przez ciebie tryb komputerowy. Ja już się kilka razy wypowiadałam na ten temat, bo rzeczywiście tutaj prześmiewczo została określona ta procedura wyboru trenera, już nie wracając do niej. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, 4 zmiany szkoleniowców w ciągu ostatnich 2 sezonów tak naprawdę niewiele zmieniły i nawet w trakcie naszej dzisiaj rozmowy przed studiem przyznałeś, że to rzeczywiście jest problem gdzie indziej i to trzeba zmieniać, stąd te ruchy wewnętrzne, stąd potrzeba sprowadzenia świeżej krwi, zwiększenie rywalizacji i jakości w drużynie i te ruchy, o których wspominaliśmy, to będą odejście około 7 zawodników.
To czyli jeszcze wszystkich nie wymieniliśmy. Ja wymieniłem 4. Kto jeszcze?
Daniego już z nami nie ma. Steven Bitok jest na wypożyczeniu. Jasne. Formalności zostały dopełnione w piątek. To jeszcze jeden został, to jeszcze jeden jest w drodze, więc dużo zależy też od tego, co w drugą stronę uda się do klubu ściągnąć.
Jasne.
Okno zimowe nie jest najlepsze do dokonywania zmian, bo ci piłkarze mają, mają kontrakty, kluby są w trakcie rozgrywek, więc też są niechętne do osłabiania.
Ale jeszcze dopytam o trenera. Mandat zaufania ze strony Rady Nadzorczej.
No próbowałam to wytłumaczyć, tak, że ta sytuacja z dwóch sezonów pokazuje, że to nie jest temat i problem trenera, tak? My tutaj musimy zrobić zdecydowane zmiany w drużynie, zwiększyć ten potencjał, zwiększyć jakość.
No ale wiadomo też, że Ireneusz Mamrot to trener dla Jagiellonii zasłużony, tytuł wicemistrzowski, ale też pojawiły się takie głosy, że jednak poza Jagiellonią trudno było mu nawiązać do tych wyników, co no, może trochę podważyć jednak wiarę w jego umiejętności trenerskie.
A czy Marek Papszun gdzieś miał wyniki przed rokowym?
No wiadomo, ale on otwierał bilans, dostał duży kredyt zaufania, no i wiadomo, że poradził sobie w długofalowej takiej polityce.
To właśnie o to chodzi. Trzeba mówić o kredycie zaufania i długofalowej polityce, tak jak obserwujemy dzisiaj, w tym sezonie, w tym roku Raków Częstochowa czy Pogoń Szczecin, które są na szczycie ekstraklasy. Jeden i drugi trener tam pracują 4-5 lat chyba odpowiednio, tak?
Tak.
I Kosta Runjajić dopiero w trzecim czy czwartym sezonie swojej pracy zdobył medal Mistrzostw Polski, Marek Papszun wicemistrzostwo w czwartym sezonie swojej pracy, więc to pokazuje, że tutaj mądra strategia, trzymanie się jej, realizowanie wspólnie ze wszystkimi osobami związanymi z klubem przynosi efekty. My się miotaliśmy od zmiany do zmiany przez ostatnie dwa sezony.
Czyli więcej konsekwencji trzeba w działaniu i
więcej, i dobrej strategii.
I więcej narzędzi do tego, żeby badać piłkarski rynek. Taka jest diagnoza. Realizacja, rozumiem, trwa już dzisiaj. Od nowego roku zobaczymy Jagiellonię lepiej zorganizowaną, skuteczniejszą w transferach. Tak,
tak jest nasz cel. Taki jest nasz cel. Wprawdzie nie zakładaliśmy tak wielu zmian i tak wielu ruchów teraz w przerwie zimowej, ale te trzy mecze, od których zaczęliśmy to spotkanie dzisiaj i powrót do nich, no, dały nam dobitnie, pokazały nam dobitnie, że tutaj zmiany są konieczne i nie
Jasne,
ma co z nimi
zmiany
czekać.
Zmianami, ale wiadomo, że tych zmian w świecie sportowym, w każdym zresztą, no nie da się przeprowadzić, jeśli nie ma się odpowiednich zasobów finansowych. Na mieście mówią, że te zasoby w Jagiellonii, w jagiellońskiej kasie ostatnimi czasy trochę się pokurczyły. Prawda to, czy...
Pokurczyły. Nawet fakt ten, który już wspomniałam, tych wydatków transferowych. COVID również nie został obojętny od kiedy jest pandemia. Około 7 milionów straciliśmy na właśnie wpływach z biletów, różnych wsparciu.
Czyli trudno będzie zrealizować ten program.
Więc trzeba umiejętnie naprawdę podchodzić do transferów, ale tak jak już mówiliśmy, udawało nam się zdobywać sukcesy i znajdować tych piłkarzy okazyjnie, bardzo okazyjnie i ich rozwijać i dlatego też wrócił trener Mamrot, taki mieliśmy pomysł przed tym sezonem, żeby wrócić do tego, z czego Jagiellonia była znana, kiedy odnosiła największe sukcesy, nie tylko sportowe, ale też tutaj biznesowe i transferowe. No to zdecydowanie lepiej szło.
Na koniec zapytam, kiedy zaczynamy przygotowania? Ćwiczymy w Polsce, piłkarze ćwiczą w Polsce, czy gdzieś za granicą, czy i tu, i tu?
Przygotowania zaczynamy 3 stycznia. 3 stycznia już zawodnicy pojawią się na badaniach. 10 wylatujemy do Turcji na obóz zimowy, który potrwa do 28 stycznia.
Plan jest taki, żeby kadrę zamknąć przed 3 stycznia, czy to będzie taka troszeczkę dłuższa praca?
To jest plan, marzenie i docelowo tak to powinno wyglądać. Jednak no my nie jesteśmy teraz klubem marzenia. To znaczy może pierwszego wyboru, nie jesteśmy klubem dla wielu zawodników, więc będziemy pracowali na tym, żeby oni jak najszybciej się pojawili, ale też musimy czekać, bo wiecie, jak jest pod koniec okna, często piłkarze te pierwsze wymarzone kluby
czekają,
biorą innych zawodników, więc się pojawiają inne możliwości. My mamy już rozpoczęte 3-4 tematy transferowe, z 3-4 zawodnikami rozmawiamy, zobaczymy, jak to się potoczy. Ale cel jest taki, żeby dołączyli do zespołu jak najszybciej.
No i optymizmu będziemy mieli więcej na wiosnę, tak?
Musimy.
Agnieszka Syczewska, prezes Jagiellonii Białystok, była naszym gościem. Dziękuję za wizytę.
Dziękuję bardzo. Wesołych świąt dla wszystkich. Przepraszam za ten wczorajszy nie prezent w naszym wydaniu, ale cieszmy się świętami, cieszmy się tym, co mamy w tych naprawdę czasach pełnych wyzwań w różnych obszarach. Spokojnych, dobrych świąt dla wszystkich.
I tym optymistycznym akcentem kończymy rozmowę.